Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Out of Control, TNF Biology of Machines, Social Systems and the Economics for Old Kevina Kelly'ego to obszerna książka z pogranicza popularyzacji nauki, teorii systemów i refleksji nad technologią. Autor, współtwórca magazynu Wired, opisuje przejście od świata maszyn pojmowanych jako przewidywalne narzędzia do świata systemów, które przypominają organizmy. W centrum jego argumentu znajduje się teza, że nadchodząca epoka będzie w większym stopniu kształtowana przez biologię niż przez fizykę. Kelly analizuje roje, mózgi, ekosystemy, sieci komputerowe, organizacje oraz gospodarkę, aby pokazać, jak z prostych lokalnych interakcji może powstawać złożony porządek. Nie proponuje jednej technologicznej prognozy ani podręcznika zarządzania. Buduje raczej szeroką mapę idei związanych z cybernetyką, ewolucją, emergencją, chaosem i samoorganizacją. Książka powstała w latach 90., dlatego część przykładów ma historyczny charakter, lecz jej zasadnicze pytanie pozostaje aktualne. Jak projektować i współistnieć z systemami, których nie da się w pełni zaplanować ani centralnie kontrolować? Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, inteligencja zbiorowa rodzi się z lokalnych reguł, nie z centralnego dowództwa. Najbardziej rozpoznawalną metaforą książki jest ulluplui. Pojedyncza pszczoła ma ograniczone informacje i wykonuje proste czynności, lecz cała kolonia potrafi znajdować pożywienie, reagować na zagrożenia i utrzymywać własną organizację. Kelly wykorzystuje ten obraz, aby podważyć intuicję, że inteligentne działanie wymaga jednego centrum decyzyjnego. Według niego skuteczne systemy złożone mogą osiągać porządek dzięki licznym elementom reagującym na najbliższe otoczenie oraz na sygnały od innych elementów. Ta perspektywa dotyczy nie tylko owadów, lecz także neuronów w mózgu, programów działających w sieci, rynków i instytucji. Znaczenie tej tezy jest praktyczne. Projektant nie musi zapisywać pełnego planu zachowania systemu, jeśli potrafi ustalić dobre reguły komunikacji, sprzężenia zwrotnego i korekty błędów na poziomie lokalnym. Jednocześnie decentralizacja nie oznacza automatycznej harmonii. Rój może być odporny i elastyczny, ale jego globalny rezultat bywa trudny do przewidzenia. Kelly zachęca więc do odejścia od modelu sztywnej hierarchii, nie do porzucenia odpowiedzialności. W przypadku organizacji czy infrastruktury kluczowe staje się świadome określanie granic, bodźców i mechanizmów nadzoru zamiast wiary, że centrala zdoła poznać wszystkie warunki działania. Po drugie, w vivid logice występuje model maszyny wykonującej wyłącznie instrukcje. Kelly przeciwstawia logikę zegarową logice żywej. Pierwsza opisuje klasyczną maszynę, której części są zaprojektowane z góry, a działanie można w zasadzie prześledzić od wejścia do wyniku. Taka maszyna jest cenna tam, gdzie potrzebne są powtarzalność, dokładność i kontrola. Druga logika czerpie wzór z organizmów. System żywy uczy się z doświadczenia. Dostosowuje do zmiennego środowiska, toleruje pewien zakres błędów i potrafi zmieniać własne zachowanie bez ręcznego przeprojektowania każdej reakcji. Autor nie twierdzi, że wszelkie technologie powinny dosłownie stać się biologiczne. Jego punkt jest bardziej zasadniczy. Gdy skala i zmienność problemu przekraczają zdolność ludzi do zapisania wszystkich instrukcji, projektowanie musi ustąpić miejsce hodowaniu warunków dla adaptacji. W takim podejściu system testuje rozwiązania, otrzymuje informację zwrotną i utrwala te, które działają lepiej. To pomaga zrozumieć, dlaczego zagadnienia sztucznej inteligencji, automatyzacji czy złożonego oprogramowania nie sprowadzają się do budowy coraz bardziej skomplikowanego mechanizmu. Potrzebują zdolności uczenia i ewolucji. Zarazem żywa logika wymaga ostrożności, ponieważ system adaptacyjny może wykształcić działania zgodne z mierzoną regułą, lecz niekoniecznie z szerszym ludzkim zamiarem. Po trzecie, sztuczna ewolucja jako metoda poszukiwania rozwiązań w ogromnej przestrzeni możliwości. W książce ewolucja jest nie tylko procesem biologicznym, ale też modelem technologicznym. Kelly zwraca uwagę, że człowiek nie zawsze potrafi od podstaw zaprojektować optymalne rozwiązanie dla problemu o wielu wzajemnie zależnych zmiennych. Alternatywą jest tworzenie wielu wariantów, ich testowanie, wybieranie lepszych rezultatów i ponawianie cyklu. Tak działa dobór naturalny, a podobną logikę można zastosować w programach, projektowaniu i biologii inżynieryjnej. Siła tego podejścia wynika z rezygnacji z założenia, że projektant musi wcześniej rozumieć każdą część odpowiedzi. Zamiast tego ustala kryteria selekcji oraz środowisko prób. W praktyce oznacza to przesunięcie roli człowieka od wszechwiedzącego konstruktora ku osobie, która kształtuje proces uczenia. Kelly traktuje sztuczną ewolucję jako szczególnie ważną siłę przyszłej techniki, ponieważ może ona odkrywać konfiguracje zbyt złożone dla bezpośredniego planowania. Książka uwidacznia też ograniczenie takiego mechanizmu. Selekcja optymalizuje to, co rzeczywiście jest nagradzane, a nie to, co projektant miał jedynie na myśli. Dlatego wybór miar sukcesu, bezpieczeństwa i ograniczeń nie jest detalem technicznym. Jest kluczową decyzją społeczną i etyczną, zwłaszcza gdy system wpływa na ludzi, zasoby lub środowisko. Po czwarte, zarządzanie złożonością wymaga pielęgnowania systemu zamiast pełnej kontroli. Tytuł książki nie jest prostym wezwaniem do chaosu. Kelly argumentuje raczej, że wraz ze wzrostem złożoności maszyn i instytucji maleje możliwość ich pełnego sterowania w tradycyjny, odgórny sposób. Systemy złożone tworzą nieoczekiwane skutki przez liczne sprzężenia zwrotne, opóźnienia i nieliniowe zależności. Próba narzucenia im szczegółowego planu może osłabić ich zdolność reagowania, a nawet wywołać nowe problemy. Autor proponuje zatem postawę bliższą ogrodnictwu niż produkcji mechanicznej. Należy tworzyć warunki wzrostu, obserwować konsekwencje, wzmacniać korzystne pętle informacji zwrotnej i ograniczać szkodliwe. Ważna jest również zasada rozbijania tego, co już działa, zamiast niepotrzebnego niszczenia sprawnych struktur. Nie oznacza ona konserwatyzmu wobec każdej istniejącej praktyki. Podkreśla koszt ingerencji w układy, której zależności nie są w pełni widoczne. W odniesieniu do firm, sieci lub polityk publicznych lekcja brzmi następująco. Skuteczne zmiany powinny być możliwie odwracalne, testowane na ograniczoną skalę i oceniane przez rzeczywiste rezultaty. Książka ostrzega tym samym przed złudzeniem, że więcej danych lub większa władza centralna automatycznie dają pełne panowanie nad dynamicznym światem. Na koniec. DB systemy łączą ludzi, maszyny i środowiska w nowe formy życia organizacyjnego. Kelly posługuje się pojęciem DB systemów, aby opisać układy złożone z ludzi, urządzeń, programów i przepływów informacji, które jako całość zachowują cechy kojarzone z organizmami. Uczą się, przystosowują, utrzymują ciągłość i reagują na zmiany, choć nie są pojedynczym żywym ciałem. UL jest dla autora przykładem naturalnym, natomiast sieci komputerowe i powstające społeczności internetowe wskazują na technologiczną stronę zjawiska. W tym ujęciu granica między narzędziem a środowiskiem społecznym staje się mniej wyraźna. Komputer nie jest wyłącznie przedmiotem wykonującym polecenia. Może współtworzyć system, w którym zachowania uczestników, zasady platformy i automatyczne procesy wzajemnie się zmieniają. Szczególne miejsce zajmuje myśl, że komputery pozwalają budować małe światy eksperymentalne. W takich środowiskach można sprawdzać, jak działają reguły współpracy, reprezentacji, komunikacji lub symulowanej rzeczywistości. To przesuwa filozoficzne pytania o demokrację, życie i rzeczywistość w stronę praktycznych prób. Jest to zarazem źródło ograniczeń. Eksperyment cyfrowy nie jest neutralnym modelem społeczeństwa, ponieważ jego reguły ustala ktoś konkretny, a dostęp i władza mogą być nierówno rozłożone. Krytycy słusznie wskazywali, że entuzjazm Kelly'ego wobec decentralizacji słabiej uwzględnia politykę i relacje siły. Podsumowując, Out of Control będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych historią idei technologicznych, teorią systemów, sztuczną inteligencją, projektowaniem organizacji oraz relacją między biologią a techniką. Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy chcą spojrzeć na współczesne sieci i automatyzację nie jako na zbiór oddzielnych urządzeń, lecz jako na środowiska powstające z interakcji wielu aktorów. Praktyczna korzyść nie polega na otrzymaniu gotowej recepty. Książka uczy trafniej diagnozować sytuacje, w których potrzebne są eksperymenty, lokalna autonomia, informacja zwrotna i odporność na błędy, zamiast szczegółowego planowania. Jej korzyść intelektualna to spójne połączenie zagadnień zwykle omawianych osobno rojów, ewolucji, gospodarki, komputerów i ekologii. Na tle typowych książek futurologicznych wyróżnia ją nie pojedyncza wizja konkretnego wynalazku, ale próba opisania zasad organizujących złożoność. Na tle bardziej akademickich opracowań teorii systemów wyróżnia ją szeroki, popularyzatorski język i mnogość przykładów. Należy jednak czytać ją również krytycznie. Część prognoz i przykładów pochodzi z wczesnej fazy internetu, a jej optymizm wobec systemów zdecentralizowanych nie zawsze dostatecznie analizuje koncentrację władzy, interesy ekonomiczne i społeczne koszty technologii. Mimo tego ograniczenia książka zachowuje znaczenie jako wpływowe źródło sposobu myślenia, w którym kontrola ustępuje projektowaniu warunków dla adaptacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć Kevin Kelly, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.